Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj z moim kotem, a konkretnie kotką Maiden, która bardzo, bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia. Kilka dni nie pojawiała się na live'ach, ale jest z powrotem. Królowa live'ów jest tylko jedna. Usiądź sobie teraz spokojnie i posłuchaj, co się dzieje, a dzieje się bardzo dużo, drodzy Państwo. Miał być pokój, jest wojna. Koniec z zawieszeniem broni najprawdopodobniej na Bliskim Wschodzie. Kiedy myśmy spali tutaj w Polsce, to obie strony, czyli Stany Zjednoczone i Iran, okładały się pociskami po obu stronach po 20 celów. Trump kompletnie stracił kontrolę nad tym, co się dzieje. Wojna właściwie de facto, tak jak powiedziałem, jest wznowiona. Obie strony się ostrzeliwują, nikt już nie mówi o porozumieniu. Mamy Belfast w ogniu, Irlandczycy z północy wyszli na ulicę, podpalają budynki, autobusy, samochody, awanturują się z policją. To jest oczywiście skutek niedoszłego, czy też próby obcięcia głowy przez sudańskiego imigranta rodowitemu Irlandczykowi na ulicy Belfastu. No jakaś po prostu koszmarna historia, ale powiedzmy sobie szczerze, jedna z wielu, wielu, wielu tysięcy podobnych przypadków. Mamy do czynienia również ze strasznymi rzeczami w państwie położonym tam, gdzie chce. Używając określenia doktora Szewki, mamy, drodzy Państwo, niesamowite, również no, przerażające absolutnie sceny w Teksasie, gdzie skazano zabójcę młodego człowieka, co wywołuje oskarżenia o rasizm systemu sprawiedliwości. Opowiem Wam o tym. Ukraina dokonała szeregu bardzo precyzyjnych, potężnych uderzeń w infrastrukturę industrialną i energetyczną Federacji Rosyjskiej. Dalszy ciąg sporu o UPA. Zidentyfikowano z imienia i z nazwiska zabójcę sierżanta Sitka, pamiętacie, na granicy. Także dzisiaj zapowiada się bardzo, bardzo, bardzo ciekawy live. I plan mam taki. Jakieś 30-40 minut opowiem Wam o tym, co się działo, no może troszkę dłużej, znając życie, a potem oczywiście Q&A, czyli pytania od publiczności, zadawajcie takie pytania, jakie chcecie. Dziękuję, że jesteście z nami i słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, wspierajcie nasz kanał na Patronite, na YouTubie i tutaj tymi donate'ami na naszym czacie, czyli Trumpkami, Bakrzyszami, Realkami, Zychówkami, jak zwał, tak zwał. Krótko mówiąc, bez tego wsparcia historia realna nie będzie mogła tak prężnie działać i to dzięki Wam powstają kolejne live'y. Ale uwaga, to wsparcie nie jest obowiązkowe. Historia realna jest za darmo i dla każdego, jak king size. Także ci, którzy nie mają ochoty albo nie mogą nas wspierać, to po prostu dajcie suba. Walczymy o 800 tysięcy subów. Dajcie lajka, dajcie jakiś fajny komentarz, przekażcie nasz film waszym znajomym, członkom rodziny. A ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że wczoraj miałem pracowity dzień. Tylko się live skończył, popędziłem do siedziby głównej historii realnej i podpisywałem po prostu do wieczora książki. Podpisałem 2000, więc książki teraz na bieżąco kurier odbiera i wysyła. Możecie się spodziewać paczek lada moment. Mowa oczywiście o mojej nowej książce Polacy. Każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl zostanie przeze mnie podpisany i wysłany do Was niezwłocznie. Dostałem dzisiaj śmieszną wiadomość od Kasi, słuchajcie, zamawiam kolejną paletę książek, bo już wszystkie się rozeszły, w związku z tym dzisiaj lub jutro przyjdzie z wydawnictwa Rebis kolejna paleta. Zapytałem Kasię, ile jest na palecie? 890. Także postaram się to pod koniec tego tygodnia albo na początku przyszłego, zaraz po powrocie z Opola, może jak ten kot strasznie lnieje, podpisać. Przypominam, że zapraszam wszystkich na weekend realisty do Opola. Będę ja, będzie Albert Świdziński już w ten weekend. W sobotę o 19 prowadzę debatę, rozmowę z Albertem o naszej bombie, a w niedzielę, o 16 będzie opolska premiera mojej książki Polacy. O, właśnie tej. Opowiem o, no być bardzo, bardzo ciekawi, opowiem o niej, będę odpowiadał na Wasze pytania na żywo. Cały czas z Albertem będziemy dla Was dostępni i w sobotę, i w piątek. Przepraszam, i w sobotę, i w niedzielę. Będziemy na miejscu, będzie można kupić i moje książki, i Alberta. Będziemy oczywiście podpisywać, rozmawiać z Wami w kuluarach. Może znajdziemy chwilkę, to kawkę sobie razem wypijemy, poznamy się. Impreza odbędzie się w ramach Opolskiego Festiwalu Książki na Placu Wolności. Także bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. To co? Gotowi? Spójrzmy, ilu nas jest. 3,5 tysiąca. Wow, rewelacja. Czy jest szansa na Pana książki w formie audiobooka? Oczywiście, będzie audiobook, już jest chyba przygotowany. Wszystkie teraz książki są moje w audiobookach. Coś, kołnierzyk mi się nie układa, tu pisze Pan Czarny Salceson. Lepiej? Pucio, dzięki za wsparcie, dostaliśmy pierwszego Trumpka, Piotr Wiśniewski. Bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam do wspierania historii realnej, bo działamy dzięki społeczności widzów, która jest wokół naszego kanału skupiona. Historia realna to wy. Nowe hasło właśnie wymyśliłem na spontanie. To co? Startujemy z naszym przeglądem wydarzeń, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Króciutko jeszcze tylko dajmy ostatnim spóźnialskim do nas dołączyć i kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimy, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. Kajak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście pyszna, zdrowa dieta pudełkowa Pomelo. A partnerem technologicznym, tak, Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Pozdrawiamy naszych przyjaciół. Aha, i słuchajcie, bardzo ważna rzecz, żebym o tym nie zapomniał. Dzisiaj oczywiście środa, więc będzie drugi odcinek o godzinie 20. I słuchajcie, zaskoczę Was. Wiecie, że Xi Jinping, przywódca Chin, jest w Korei Północnej i zaprosiłem dzisiaj Oskara Pietrewicza, najlepszego specjalistę od Korei w Polsce, słuchajcie. Tak, od Korei i porozmawiamy o problemie Korei Północnej, bombie atomowej Kima, o tym, czy to Chiny podtrzymują na kroplówce jako swojego wasala Koreę i ogólnie rzecz biorąc o tym, jak wygląda życie w Korei Północnej, jakie są te realia obozów koncentracyjnych. Zapytam o te wszystkie demoniczne siostry, córki Kima, o te wszystkie rozgrywki w ramach rodziny Kimów. Będzie fascynująca rozmowa, wreszcie coś troszkę innego, już się nie mogę, drodzy Państwo, tego doczekać. Kolejne wsparcie ze Stanów Zjednoczonych. Będzie dzisiaj dużo o Teksasie, o Ameryce. Pablo Konik, bardzo dziękuję, pozdrawiam. Kolejne wsparcie Tomasz Nowicki, również dziękuję, dla kota. Pięknie, przekażę kotu w formie karmy. Przypominam, że jeżeli chcecie, żebym kogoś pozdrowił, złożył komuś życzenia na żywo, to wpiszcie, jak przesyłacie tego Trumpka, czy też donate'a do treści wiadomości i ja to odczytam. Startujemy. Okej, okay. grad ciosów. Obie strony obłożyły się potężnymi ciosami dzisiaj w nocy, kiedy myśmy spali. Wszystko oczywiście zaczęło się od wczorajszego incydentu, czyli zestrzelenia śmigłowca Apache AH-64, super zaawansowanego latającego czołgu wyposażonego w rakiety Hellfire. Amerykanie wysłali te śmigłowce do patrolowania cieśniny Ormus. No i jeden z nich, i tu jest właśnie spór między Irańczykami a Amerykanami, zabłąkał się w nieodpowiednie miejsce w nieodpowiednim czasie. Amerykanie uważają, że był nad wodami międzynarodowymi, a Irańczycy uważają, że naruszył ich przestrzeń powietrzną. Irańczycy długo się nie zastanawiali, uwaga, i zestrzelili go szachedem. To jest już oficjalna informacja. I jest to, słuchajcie, tak piekielnie kluczowa informacja. Dlaczego? Ogólnie ten szachet, to jest też ważna rzecz, podobno był typu 358. Nie znam się na tym, ale a nie 136, ten podstawowy. To nie ma żadnego znaczenia zresztą. Posłuchajcie, co się właśnie wydarzyło. Być może zapisana została bardzo ważna karta w historii wojskowości. Warty w najbardziej wypasionej wersji 65 baniek zielonych Apache został zestrzelony przez szacheda wartego $20,000. I nie mógł nic zrobić. W związku z tym gigantyczne pytanie do Polski. Czy na pewno 96 Apache, które wcisnęli nam amerykańscy lobbyści, naszemu siłom zbrojnym, to jest dobry pomysł? Bo jeżeli skończy się to w ten sposób, że my zadłużymy się na te Apache na 5 pokoleń do przodu, a Rosjanie odpukać w przypadku wojny mogliby je zestrzelić 96 dronami za $20,000, to jesteśmy w głębszej czarnej D niż nam się wydawało. Ja to tylko rzucam, drodzy Państwo, do przemyślenia. Cała zestrzelenie tego Apache'a było bardzo, bardzo interesujące również z powodu akcji ratunkowej. Wyobraźcie sobie, że na pokładzie było dwóch amerykańskich pilotów, i oni wpadli do wody i Amerykanie nie mogli się tam dostać, ponieważ było olbrzymie ryzyko. I słuchajcie, jest to pierwsza akcja, w której robot uratował ludzi, to znaczy konkretnie wysłali tam drona morskiego Amerykanie z kolei. On podpłynął w to miejsce, które było pod ostrzałem, bo te dronów Korpusu Strażników Rewolucji, i oni po prostu wdrapali się na pokład tego drona i on ich zabrał. Był to dron morski sterowany gdzieś tam, wiecie, z jakiegoś lotniskowca czy z jakiegoś centrum dowodzenia w Bahrajnie. No nieważne, ale jest to bez wątpienia bardzo, bardzo, bardzo interesujący incydent, który być może jest takim pierwszym, ale przyszłość wojen będzie właśnie w ten sposób wyglądała. Raz, że tanie drony zestrzeliwują piekielnie drogi sprzęt i niestety Polska kupuje ten piekielnie drogi sprzęt, a powinna moim zdaniem kupować i produkować, przepraszam, produkować setki tysięcy własnych szachedów, czyli przygotowywać się do wojny XXI wieku, a nie do jakiejś wojny, która już dawno się odbyła i się już nie powtórzy. No ale po drugie ta akcja ratunkowa przy pomocy robota. Tak jak wam cytowałem we wczorajszym live, Trump powiedział, że musi być odpowiedź i ta odpowiedź nastąpiła dzisiaj w nocy. Amerykańskie lotnictwo, zarówno sił lądowych, jak i morskich, bo pamiętajcie, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma własne siły lotnicze, zaatakowały dzisiaj w nocy prawie 20 celów na terenie Iranu. Było to bardzo, bardzo potężne, zmasowane uderzenie w cele oczywiście Korpusu Strażników Rewolucji. No i teraz może ja bym przeczytał wam, jakie to były cele. Systemy obrony przeciwlotniczej, stacje kontroli naziemnej, oczywiście dronów, radary nadzoru w cieśninie Ormus, ciekawe, prawda? Bazy i instalacje marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji. Niestety uderzyli również w zakład Amerykanie odsalania wody i pozbawili 20 tysięcy zwykłych Irańczyków wody pitnej. Bardzo to moim zdaniem jest tak, podpada pod zbrodnię wojenną, ale wiadomo, zbrodnie wojenne popełnia tylko Rosja, Ameryka nie, nigdy, gdzie tam, co być, przecież oni walczą o freedom i democracy i human rights. A że przy okazji milion ludzi idzie do piachu na Bliskim Wschodzie, tak jak było to w wyniku wojen w Iraku, Syrii i tak dalej, Libii. To się zdarza. Dobrze, już dosyć tych złośliwości. Wieża telekomunikacyjna w miejscowości Sirik, infrastruktura portowa, miejscowości Yas, Kesh, wyspa, Bandar Abbas, oczywiście po raz kolejny uderzony, Mirjaba, Kuch Modbarak, ja bardzo przepraszam, nie mówię po persku, w związku z tym niektóre te nazwy są trudne dla mnie do wymówienia. Atak został użyty, dokonany, tak jak powiedziałem, przy pomocy samolotów i Amerykanie powiedzieli, jest to ograniczone uderzenie w samoobronie. Jakiś absurd. Gdzie Ameryka, gdzie Iran? Jak Ameryka może uderzyć w samoobronie, skoro jest Ameryka położona wiele tysięcy kilometrów od Iranu? No ale oczywiście papier, a właściwie teraz internet zniesie wszystko. Okej, co się stało? No drodzy Państwo, to jest oczywiście pytanie retoryczne. Co się wydarzyło po tych 20 uderzeniach? Wszyscy doskonale wiemy, Iran dokonał 21 uderzeń w ramach drabiny eskalacyjnej. No każdy wiedział, że tak to nastąpi, bo tak to właśnie działa. Oko za oko, ząb za ząb. Iran nie może okazać słabości. W związku z tym dzisiaj w nocy uderzył na 20 i nad ranem również na 21 celów amerykańskich w regionie. Drodzy Państwo, podniosło się co najmniej 3, a niektórzy piszą nawet o 5 falach pocisków balistycznych, dronów, rozmaitych innych środków napadu powietrznego. I teraz tak, wśród celów znalazła się baza 5. floty amerykańskiej w Bahrajnie, bardzo poważnie porażona. Baza Al-Khak w Jordanii, która, słuchajcie, na której były hangary F-35, nie wiadomo na razie, czy któraś z tych super maszyn została zniszczona. Przypomnę, że już jednego F-35 uszkodzili i zniszczyli de facto Irańczycy. To pierwszy taki przypadek w historii wojen. Jest to myśliwiec 5. generacji, który miał być niezniszczalny i niewidzialny, a Irańczycy go strącili. Bazy w Kuwejcie zostały zaatakowane, został zestrzelony co najmniej jeden MQ-9 Reaper, ten super drogi, nowoczesny, potężny amerykański dron. Widziałem filmik, na którym było pokazane zestrzelenie tego drona. Także 21 celów w odpowiedzi i minister spraw zagranicznych Araci Iranu powiedział, na każdą agresję odpowiemy symetrycznie, na każdy atak odpowiemy atakiem, Amerykanie wąs Bliskiego Wschodu. No, nic się nie zmienia. Dziękuję bardzo. O, Pablo Konik, wsparcie, bardzo dziękuję. Jakiś kosmos, słuchajcie, wydarzył się właśnie. Otóż Wojciech Wróbel, i to chyba po raz kolejny, bardzo pana pozdrawiam i dziękuję, rozdał właśnie naszym użytkownikom 50 subskrypcji w prezencie. Wow, ekstra. Krystian zadaje pytanie, dlaczego nie zrobił pan pieczątki ze swoim podpisem? Wtedy nie będzie pan się podpisywał, tylko robił pieczątki. No nie, to byłoby nieuczciwe chyba wobec widzów. Nie zrobię pieczątki, znaczy mogę zrobić pieczątkę jak chcecie, tylko będzie i pieczątka i podpis. Na pewno nie będę pieczątkował tylko i wyłącznie książek. Pieczątka to jest dobry pomysł, widziałem, że to niektórzy autorzy robią, ale musi być podpis, bo każda książka musi być podpisana i każda dzięki temu jest inna, bo ja nie potrafię się dwa razy podpisać w ten sam sposób. Zawsze tam jest jakiś jeden niuans, gdzieś indziej stoi kropeczka, gdzieś indziej kreseczka, w związku z tym nie, pieczątki odpadają jako jedyne. Mogę dodać pieczątki jak chcecie. Okej, dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten atak Iranu. Oczywiście Amerykanie znaleźli się w tym, co nazwał profesor Pape, o czym wam mówiłem, ten chicagowski analityk, w klasycznym przypadku pułapki eskalacyjnej. To znaczy każdy ich uderzenie będzie powodowało kontruderzenie. I teraz Amerykanie stoją przed dylematem. No to skoro te nasze 20 uderzeń było odwetem za Apacza, no to teraz mamy 20 nowych uderzeń Iranu, które według Iranu były odwetem za te 20 uderzeń, czyli teraz my musimy zrobić 30 uderzeń. Na co Iran zrobi 40 uderzeń i zaraz się to skończy na tym, że będziemy mieli po prostu jedną wielką totalną wojnę. W związku z tym teraz piłka jest oczywiście po stronie Trumpa i uwaga, to jest bardzo interesujące, bo według New York Timesa Trump nie chciał wcale odpowiadać. To Hexet i szef sztabu amerykańskiej armii powiedzieli, że nie mogą pozostawić tego bez odpowiedzi, ale Trump zdaje sobie z tego sprawę, że znalazł się w tej pułapce eskalacyjnej i Ameryka tylko na tym traci, tylko przegrywa. Trump natomiast jest coraz bardziej sfrustrowany, no bo jego super optymistyczne wizje się nie sprawdzają. Przypominam, że Trump ogólnie rzecz biorąc jest przekonany, że po pierwsze wygrał wojnę, a przegrał, jak wiemy, no a po drugie uważa, że Irańczycy są już na deskach, że to są ich ostatnie podrygi, co jest oczywiście nieprawdziwe i to jest właśnie te trumpowskie wishful thinking. I teraz jeden z internautów, słuchajcie, policzył, że Trump 55 razy ogłosił, że wygrał i pokonał Iran. 35 razy ogłosił, że Iran jest całkowicie zniszczony. 38 razy ogłosił, że porozumienie jest blisko. 25 razy powiedział, że cieśnina jest otwarta. I konkluzja tego internauty, wybierz klauna, spodziewaj się cyrku. Dosyć złośliwy komentarz, przyznacie, ale Trump rzeczywiście robi z siebie klauna, no co tu dużo mówić, bardzo mi to przykro. No ale kolejny artykuł New York Timesa. Kluczową przeszkodą w osiągnięciu porozumienia z Iranem są zmienne żądania Trumpa i jego frustracja procesem negocjacyjnym. Trump jest sfrustrowany swoją niemożnością, bezpośredniej rozmowy z najwyższym przywódcą Iranu Mocztabą Chomeinim. On by, słuchajcie, chciał się spotkać z tym facetem. Mało tego, mówił o tym oficjalnie ostatnio na konferencji prasowej, widziałem to, mówi, chętnie bym się spotkał z Mocztabą, porozmawiamy sobie jak liderzy, okażę mu szacunek. Chłopie, zabiłeś mu ojca, zabiłeś mu żonę, zabiłeś mu dzieci, zabiłeś mu brata, zabiłeś mu siostrę. Mam na myśli ten zbrodniczy atak na rezydencję rodziny Chomeini w pierwszej godzinie, czy też w pierwszych godzinach amerykańsko-izraelskiej agresji na Iran. To już było 103 dni temu. I czego ty się spodziewasz? To zwracam się teraz do Donalda Trumpa. Ukatrupiłeś mu całą rodzinę, bombardujesz jego kraj, a teraz chcesz się z nim spotykać i prosić de facto o łaskę pokoju. Naprawdę, Trump powinien zejść na ziemię. Jest to facet, który ma w sobie taką, wiecie, typową arogancję. Niestety dla części Amerykanów. My możemy wszystko, możemy was pomordować, pozabijać, a potem wy musicie do nas przyjść i powiedzieć, wszystko jest okej, pożujmy razem gumę, zróbmy plan Marszala, odbudujemy was i będziemy najlepszymi przyjaciółmi. No tak to na świecie niestety nie działa, szczególnie na świecie, w którym Stany Zjednoczone schodzą ze swojej pozycji globalnego hegemona i już nie mogą rozstawiać wszystkich po kątach, a ich siły zbrojne, które są, wiecie, warte grube tam tryliony, tryliardów, pierdyliony dolarów, nie potrafią sobie poradzić w sytuacji wojny asymetrycznej z relatywnie słabym Iranem. W związku z tym wszystkie karty w ręku ma Mocztaba, przykro mi panie Donaldzie Trump. Więc tak, dalszy ciąg tekstu New York Times. Cały czas Trump zmienia warunki, miejsce negocjacji, już wszystko się wydaje dogadane i Trump wtedy wszystko zmienia. Pamiętacie, Steve Witkow, Vance jeździli do Islamabadu rozmawiać. Między innymi była mowa o tym, że Iran zawiesi wzbogacanie uranu na 10 lat. Oni, Irańczycy, zaakceptowali to, a potem Trump nagle powiedział, fajnie, ale musicie na 20 lat wstrzymać. Prawdopodobnie Izrael go bodźcował, żeby dłużej. No w związku z tym Irańczycy widzą, że mają po drugiej stronie niepoważnego kontrahenta i rozmówcę. Absurdalne. No i tak dalej, i tak dalej. Cały czas zmienia warunki, denerwuje się, frustruje i tak dalej, i tak dalej. Jest to oczywiście niemożliwe. Joe Kent, nasz ulubiony komentator, były szef tej jednostki zajmującej się walką z terroryzmem, mówi tak, dobra, wycofajmy się już stamtąd. Niech Trump użyje tych 20 uderzeń, ogłosi, że zwycięstwo, wycofajmy się stamtąd, przestańmy po prostu powiększać kryzys, który w sposób absurdalny wywołaliśmy. No, byłoby mądrze, gdyby to Joe Kent rządził Ameryką, a nie Trump. Pucio, 718, dziękuję za wsparcie, przypominam. O, Tomasz Sławomir Juraszek dołączył do wspierających, a nas jest już 7,5 tysiąca, a zaraz, drodzy Państwo, przechodzimy do płonącego Belfastu i całej tej potwornej, horrendalnej historii z tym obrzynaniem głowy. A ile jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że jedynym zwycięzcą tej całej rozgrywki jest oczywiście Izrael, bo o ile Trump jest sfrustrowany, Irańczycy mają też dosyć tej wojny oczywiście, ale Izrael jest zachwycony, no bo celem Izraela jest jak najdłuższa wojna, jak najdłuższy konflikt, jak najwięcej uderzeń, rozlewu krwi, no bo to oczywiście osłabia rywala do hegemonii, czy też w ogóle regionalnego na Bliskim Wschodzie. Okej. I teraz możecie zapytać, co słychać w Izraelu. To ja powiem dzisiaj krótko, bez zmian. W Izraelu bez zmian, parafrazując słynny tytuł książki Remarka, bo Izrael zabija dzieci. Opowiadałem wam o tym absolutnie wstrząsającej historii, która wydarzyła się w Hebronie, gdzie zginął sam Abu Haykal, 7-miesięczny słodki bobasek palestyński, który wracał ze swoją babcią, rodzicami i braciszkiem od krewnych w Betlejem. Jechali sobie spokojnie samochodem. No i został pokazany film, no bo jak wiecie, były dwie wersje tych wydarzeń. Izraelczycy stwierdzili, że to wina Palestyńczyków, ponieważ ten pan, który jest, dodajmy, wykładowcą uniwersyteckim, bardzo szanowanym człowiekiem, razem ze swoją rodziną postanowili staranować młodych izraelskich żołnierzy, którzy sobie stali na ulicy w Hebronie. No i skoro próbowali staranować samochodem, no to oni mieli pełne prawo oddać strzały. A w rzeczywistości ojciec przedstawił zupełnie inną wersję tych wydarzeń. Ja tutaj sobie to przygotowałem, zajrzałem do Hareca dla was specjalnie, czyli kluczowej gazety izraelskiej, w której jest obszerny wywiad z tym panem, który oczywiście jest obecnie no, po prostu w absolutnym szoku, żałobie z powodu tego, co się wydarzyło. Więc posłuchajcie, Fahed Abu Haykal, ojciec, opowiada, jak to było. Żołnierz był 10 metrów przede mną. Zobaczył mnie wyraźnie, bo był jasny, pełny dzień. Mnie, moją żonę i dzieci w samochodzie. Szyby nie były przyciemnione, było pełne światło dnia i to potwierdza film, o którym zaraz wam powiem. Wszystko było super widoczne. Widział, że jedzie rodzina. Co się dzieje dalej? Nie było żadnego ostrzeżenia. Pokazali mi, żebym się zatrzymał i ja się zatrzymałem. I wtedy oni, co widać na tym filmie, podeszli do samochodu i strzelili jego 7-miesięcznemu dziecku w głowę, synkowi. Ranny został w rękę ojciec, matka w okolice serca. Dziecko zaczęło, i teraz naprawdę, wiecie, muszę wam powiedzieć, że... Jest tu relacja matki, pani Dani, ja nawet wam tego nie opowiem, co ona przeżyła, kiedy zobaczyła fontanny krwi wylatujące z głowy własnego dziecka, zabitego z zimną krwią przez izraelskiego żołnierza z karabinu. No po prostu coś niebywałego, wiecie? I teraz do czego zmierzam? Betselem, izraelska telewizja, przepraszam, Organizacja Obrony Praw Człowieka wypuściła filmik nakręcony z okna przez świadka. Teraz wszyscy wszystko kręcą, jak wiecie, dzięki temu takie rzeczy już nie przechodzą płazem, tak jak kiedyś, kiedy ludzie byli skazani na kłamstwa mediów. Otóż głównego nurtu. Co się dzieje? Rzeczywiście dokładnie jest tak, jak powiedział, wersja IDF jest kłamliwa. Nikt nic nie przyspieszał, on hamował małym samochodem wypełnionym rodziną i z bliskiej odległości to dziecko zostało zastrzelone. I naprawdę, słuchajcie, wiele rzeczy widziałem już, ale zobaczcie ten filmik, ja go retweetowałem na Twitterze. Widzimy ojca, takiego jak ja, chciałbym powiedzieć, czy wy, bo wielu widzów historii realnych ma swoje dzieci przecież, trzymającego na rękach bezwładne ciało 7-miesięcznego dziecka, matka tarza się, ranna zresztą, i wyje dosłownie z rozpaczy na ziemi. Żołnierze izraelscy nie reagują, nie pomagają, nie wzywają pomocy, po prostu se wstoją i przyglądają się temu koszmarowi po prostu sennemu, który wywołali tymi strzałami do tego samochodu. No i ludzie rzucają się, próbują pomóc, no ale oczywiście żadnej pomocy nie ma. Serce mi pękło, słuchajcie, jak to zobaczyłem. Mamy do czynienia ze złem wcielonym. To są po prostu rzeczy, które nie mieszczą się w głowie. Czytaliśmy o takich sprawach z czasów III Rzeszy, II wojny światowej, kiedy właśnie ludzkie życie zostało przez narodowych socjalistów, Niemców, właśnie sprowadzone do kategorii podludzi, których można bezkarnie zabijać, mordować w ramach walki o przestrzeń życiową. No mamy dokładnie powtórkę z tego na naszych oczach. Jestem absolutnie, absolutnie wstrząśnięty, słuchajcie, tą historią. Opowiedzcie ją dzisiaj. Zwracam się teraz do widzów historii realnej, jest nas 8 tysięcy. Opowiedzcie historię tego chłopczyka, Sama, Abu Haykala, dziecka, które miało całe życie przed sobą i zostało bestialsko zastrzelone w biały dzień z karabinu, strzałem pojedynczym w głowę. Słuchajcie, jeszcze to te zbrodnicza organizacja i to państwo jest wspierane przez naszego kochanego sojusznika, czyli Stany Zjednoczone. No po prostu absolutny koszmar. Zostawmy już tą sprawę. Muszę wam powiedzieć, że jestem absolutnie tym poruszony i wstrząsające to jest. Ale dobrze, no co tu dużo gadać. Przyzwyczailiśmy się do tego. Przypominam, że to jest tylko jedna z wielu takich tragedii. 75 tysięcy ludzi, 72,5, żeby być precyzyjnym, Izrael wymordował w strefie Gazy właśnie Palestyńczyków i tam większość to kobiety i dzieci. Ale również oczywiście niewinni mężczyźni. Dobrze, co się dzieje w Belfaście? Belfast w ogniu, drodzy Państwo, stolica Irlandii Północnej. Dzieją się tam naprawdę, naprawdę dantejskie sceny. Co się stało i jaki tam skandal gigantyczny ma właśnie w tej chwili miejsce, już Wam opowiadam. Tylko pozwolicie, że podziękuję tym, którzy właśnie przed chwilą nas wsparli. Dla Irona tym razem, o proszę, ktoś się pomyślał, konkretnie pan Maciej Palicki. Bardzo panu dziękuję za cegiełkę na historię realną. 2 MSS Siwy z Wielkiej Brytanii, proszę bardzo. Krakowia i Polonia, proszę bardzo. Miki GB5H, pozdrawiamy ze Słowacji, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają na Słowacji. I przechodzimy do głównego tematu, jest prawie 9 tysięcy widzów i teraz doprawdy zacznie się naprawdę ostra jazda, bo jest ostra jazda na ulicach w Belfaście. Co się dzieje? Płoną autobusy, płoną samochody, ludzie stawiają barykady, rzucają śmietnikami w policję, oznaczone zostały domy, które szalony rząd Wielkiej Brytanii dał za darmo przybyszom z Afryki i trzyma tam imigrantów i te domy są właśnie atakowane, palone, wybijane są w nich szyby, wyrywane drzwi. Widziałem wstrząsające zdjęcia z tych zamieszek, ataków. Ci ludzie, którzy tam już po prostu przelała się ta czara goryczy, atakują, bardzo często są zamaskowani, żeby ich te wszechobecne kamery w państwie policyjnym, jakim jest Wielka Brytania, nie zidentyfikowały. Widziałem te ataki, widziałem i to są też, możecie zobaczyć na tych filmikach, ewakuacje. Policja robi takie kordony, ewakuuje tych Afrykańczyków z tych miejsc, w kłębach dymu to się wszystko odbywa. No gigantyczne, gigantyczne zamieszki w Belfaście. Można by przypomnieć słynny tekst, nie zadzieraj z Irlandczykami, ale to się przelewa też na Szkocję, widziałem kibiców Glasgow Rangers, którzy też wyszli na ulice, inne miasta Wielkiej Brytanii, po prostu ludzie mają dosyć. Wszystko to zostało spowodowane przez tą historię, którą już wczoraj wam opowiedziałem, ale teraz znamy znacznie, znacznie więcej szczegółów. To znaczy już wiadomo, że to nie Somalijczyk, jak podawano wczoraj, tylko z Sudanu był ten napastnik. Otóż ten Sudańczyk stwierdził, że zachowa się tak, jak w jego ojczyźnie się zachować, jak rozumiem, można, czyli stwierdził, że obernie głowę jakiemuś napotkanemu chyba przypadkowo 40-letniemu Irlandczykowi. Sam napastnik ma lat 30. No i słuchajcie, zaatakował go, podjechał go bardzo ostrym nożem, firmy na S, nie powiem jakiej oczywiście, następnie usiadł na nim i zaczął mu wydłubywać oczy i chyba skutecznie i obrzynać po prostu głowę. Obrzynać głowę. To wszystko się działo na oczach przerażonych mieszkańców. Wreszcie znalazł się jeden dzielny Irlandczyk, który przylał mu parę razy jakimś drągiem i zrzucili go z tej nieszczęsnej ofiary, która teraz gdzieś tam jest w stanie agonalnym w szpitalu. Niestety na miejsce przyjechała policja i uratowała tego napastnika, bo prawdopodobnie skończyłoby się to dla niego katastrofalnie, gdyby tam został oko w oko z tymi wzburzonymi tą zbrodnią straszliwą ludźmi. I teraz co się dzieje w dalszej kolejności? Po pierwsze, wiemy, w jaki sposób ten Sudańczyk dostał się do Wielkiej Brytanii. Przyleciał samolotem z Paryża. Jak się dostał do Francji, no to nie wiadomo, prawdopodobnie na jakiejś plaży tam wylądował. W każdym razie wsiadł sobie normalnie w samolot do, uwaga, Dublina, czyli w Irlandii. Tam, słuchajcie, się przesiadł do autobusu. Autobusem przyjechał do Glasgow, bez żadnej, do Irlandii Północnej, bez żadnej kontroli granicznej oczywiście. Tam wystąpił o azyl, ponieważ stwierdził, że jest refugee. No i oni oczywiście przyklasnęli i wydali mu zgodę na pobyt i jest azylantem, słuchajcie, z prawem pobytu w Wielkiej Brytanii do roku na razie 2028. No i tak sobie posiedział tam trochę, aż wreszcie stwierdził, że komuś obetnie głowę. No cóż można powiedzieć, ludzie są po prostu wściekli. I teraz, żeby było jasne, nie pochwalam ataków, podpaleń, tego wszystkiego, co się dzieje, podpaleń autobusów, bo to jest po prostu jakieś absurdalne. Rozwiązanie powinno być zupełnie inne, systemowe, powinno je podjąć oczywiście państwo. To państwo wygenerowało problem, zamieniło ulice Wielkiej Brytanii w afrykańską dżunglę i teraz państwo powinno ten problem rozwiązać. Oczywiście państwo tego nie zrobi, no bo premier Wielkiej Brytanii jest kretynem. Przepraszam, że to powiem, ale trudno inaczej tego nie określić, ponieważ stwierdził, że jest totalnie oburzony tymi zamieszkami. Powiedział, że to jest disgusting, że takie sceny się odbywają i że wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej, bardzo surowo, którzy biorą w tym udział. Przypomnę, że ten sam premier, Keith Starmer, klękał, kiedy rzezimieszek i narkoman afroamerykański został kilka lat temu, umarł, i tu są dwie wersje, albo z powodu podduszenia przez policjanta, ale nie pomogło na pewno to, że w jego organizmie znajdowało się mnóstwo narkotyków i w ogóle był strzępem człowieka. Krótko mówiąc, do czego zmierzam? Problem polega na tym, że mamy do czynienia z gigantycznym nasileniem rasizmu, który jest paskudną ideologią przeciwko białym, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. Tymczasem to zabójstwo Floyda, bo o tym mowa, w Stanach Zjednoczonych spowodowało, że Keith Starmer, premier Wielkiej Brytanii, nie tylko klęczał w uznaniu jakichś, nie wiem, białych win, żeby uczcić śmierć tego bandyty, co tu dużo mówić, ale również mówił, że absolutnie usprawiedliwione są zamieszki, które wówczas Afroamerykanie wywołali w Stanach Zjednoczonych, które polegały na tym, żeby zaprotestować przeciwko rasistowskiej policji, rozkradli wszystkie iPhony, ciuchy, buty i wszystko inne, co było akurat w najbliższych marketach i sklepach i centrach handlowych. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, jakie jedyne sklepy nie były przez nich plądrowane? Oczywiście księgarnie. No dobrze, ale do rzeczy. W związku z tym mamy do czynienia z jakimś self-hating person, tak bym to określił po angielsku, czyli człowiekiem, który nienawidzi własnej cywilizacji, własnej, nie wiem, tożsamości, tak bym powiedział, czyli i jeszcze najgorsze jest to, że jest premierem Wielkiej Brytanii. Stosuje zupełnie inne kryteria wobec przybyszów z Afryki i wobec własnych obywateli. Przypomnę, że ta sprawa jest jedną z tysięcy, dziesiątek tysięcy takich spraw na terenie Wielkiej Brytanii. Mamy do czynienia z gigantycznym nasileniem przemocy przybyszów z Afryki wobec rdzennej ludności europejskiej. I teraz tak, ci ludzie są traktowani bardzo łagodnie, Przykładem tego może być, wszędzie policja widzi rasizm, ale ten rasizm, którego nie ma, czyli białych przeciwko czarnym, a nie widzi tego, który jest i który jest zabójczy i morderczy, czyli czarnych przeciwko białym. Mamy do czynienia z taką sytuacją, jak straszliwy mord na Henryku Nowaku, naszym rodaku, młodym 18-letnim Brytyjczyku polskiego pochodzenia, w którym policja, wiecie, jak się zachowała, no, dała wiarę temu psychopatycznemu mordercy w turbanie, który powiedział, że to on został zaatakowany przez rasistę. I w związku z tym skuli tego biednego chłopaka i pozwolili, żeby się wykrwawił na śmierć. To było krwawienie wewnętrzne do płuc, ponieważ jak tylko widzą, że jest spór pomiędzy białym a kolorowym, no to wiadomo, że kolorowy ma rację, bo zakładają, bo tak są przeszkoleni, takim sprały mózgi ostatnie rządy Wielkiej Brytanii, że rację ma zawsze kolorowy, bo zawsze ten biały jest podejrzany o rasizm, a ten kolorowy nie. No w związku z tym mamy sytuację tragiczną, katastrofalną i Keith Starmer i cała ten establishment brytyjski brnie dalej. Dzisiaj widziałem rozmowę w telewizji, fragment oczywiście w telewizji irlandzkiej, w której największym problemem dla tej całej sprawy, dla tych ludzi, którzy to komentowali, było to, jak to się stało, że filmik został opublikowany i ludzie mogli zobaczyć to obcinanie głowy. I to jest problemem. I problemem, oni mówią, jak uniknąć, jak rozwiązać kłopoty, które teraz ma Wielka Brytania, cenzurować internet. Pakować do pierdla wszystkich, którzy ośmielają się krytykować islam, wiecie, masową imigrację i zmienianie struktury etnicznej Europy i afrykanizację Europy. To jest rozwiązanie tych ludzi. Oczywiście jest to jakieś po prostu totalne horrendum. Jedyny sposób, i teraz to zwracam się do tych, którzy biorą udział w tych zamieszkach, to zamiast palić tam domy, samochody, po prostu wybierzcie inny rząd. Wybierzcie inny rząd, wywalcie na zbite tego Starmera i całą tą klikę i po prostu wybierzcie ludzi, którzy was uratują, no. Bo sytuacja jest, drodzy Państwo, naprawdę katastrofalna. No. Mamy dużo widzów z Wielkiej Brytanii, piszą do mnie często na priv, mamy dużo widzów, którzy też piszą w komentarzach, mieszkają w Wielkiej Brytanii, czują się po prostu na ulicach niebezpieczni. Naprawdę, brak słów. Bardzo dziękuję za kolejne wsparcie. O proszę, Bart Carter, nasz fan z Czech, rozdaje prezenty. Michał Żyła dołączył do grona wspierających. Pozdrowiłem widzów, bo muszę na chwilę, wiecie, odsapnąć od tego tematu, bo po prostu szlak mi trafia, jak po prostu oglądam te obrazki z Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy cały czas, całe szczęście nie zachowują poczucie humoru, z którego są znani i przygotowałem dla was tutaj takie memy, jest to, nie spojrzę i wam powiem, pewnie widzieliście je, bo śledzicie mnie na mediach społecznościowych, szczególnie na X, gdzie to retweetuję. Pierwsze to jest kadr z tego słynnego filmiku, na którym ten Sudańczyk siedzi na głowie na klatce piersiowej i dźga nożem w oczy i próbuje obciąć głowę temu Irlandczykowi i ten Irlandczyk krzyczy, właśnie obcinają mi głowę. I jest policja, dwukropek, don't think you are, mate, nie sądzę, stary. To są oczywiście słynne słowa, które wypowiedział policjant do wykrwawiającego się Nowaka, kiedy Nowak powiedział, że został dźgnięty. Natomiast drugi mem, który się pojawił, to jest taka imitacja ogłoszenia ze strony brytyjskiej policji, taki instruktaż. Co zrobić, jeżeli ci obcinają głowę? Krok pierwszy. Przede wszystkim nie bądź rasistą. I obok jest rysunek imigranta obcinającego głowę Irlandczykowi. Krok drugi. Broń Boże, nie bądź islamofobem. Krok trzeci. Spokojnie, cierpliwie czekaj na policję, aż przyjedzie i cię aresztuje. Krok czwarty. Nie reaguj złością na próbę obcięcia ci głowy. Wykorzystaj ten incydent do tego, żeby całą naszą społeczność znowu połączyć w jedno i zjednoczyć. Dodajmy w słusznej walce o prawa człowieka i azyl dla przybyszy z Czarnego Lądu. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, Brytyjczycy, jak widzicie, próbują nie tracić również poczucia humoru w tej tragicznej sytuacji, w jakiej się znaleźli, no ale wnioski jakieś nasuwają się same, są proste każdemu, kto potrafi logicznie myśleć. Nie wyszło. No po prostu nie wyszło. Pomysł, żeby do Europy sprowadzić kilkadziesiąt, nie wiem ile już ich jest, może 100 milionów, przecież nikt tego nie liczy, nie wiadomo, kilkadziesiąt milionów przybyszy z krajów trzeciego świata, w których panuje przemoc. Ludzie, którzy przybywają, są, jakby to powiedzieć, no nie tylko kulturowo odmienni, ale również jeżeli chodzi o ich instynkty, pewne jakby to powiedzieć, no reakcje, muszę być bardzo ostrożny, bo wiecie, że wielki brat patrzy również na mnie i chciałbym, żeby ten odcinek obejrzał jak najwięcej ludzi, w związku z tym nie zamierzam działać wbrew własnym interesom i ryzykować, że po prostu wystrzelą ten odcinek w kosmos, algorytmy. W związku z tym sprowadzono ludzi w jakimś naiwnym przekonaniu, że można ich tutaj sprowadzić, zrobić im krótkie przeszkolenie z praw kobiet i praw człowieka i oni staną się Europejczykami i będą spokojnie sobie żyli. Ci, którzy ostrzegali, że to jest naiwne, byli oczywiście nazywani faszystami, ładowano ich do więzienia, no a teraz widzicie, że mieliśmy rację, bo ja też o tym wielokrotnie ostrzegałem. Nie ma to nic wspólnego z rasizmem, tylko po prostu zdrowym rozsądkiem. No. Pan Bóg stworzył piękny, wspaniały kontynent, nazywa się Afryka, pełny wspaniałych minerałów, kolorowych, pięknych zwierząt, bogactw naturalnych i dał ten kontynent ludom Afryki. I nie sądzę, żeby było dobrym pomysłem zmieniać ten Boży plan, tak mówiąc w skrócie. Krótko mówiąc, do czego zmierzam? Są rozmaite teorie, dlaczego to się stało, bo sytuacja jest naprawdę katastrofalna, drodzy Państwo. Pierwsza oczywiście to jest ta spiskowa teoria wielkiej podmiany. To znaczy, że zebrała się jakaś tajna grupa skrajnych, strasznych lewaków, którzy stwierdzili, że tak straszliwie nienawidzą cywilizacji własnej, która ich wydała, że postanowili tą cywilizację zamordować w postaci zalania Europy i zrobić właśnie podmianę w postaci milionów przybyszy z jakichś dżungli subsaharyjskich. Ja osobiście nie widzę na to specjalnych dowodów, ale druga... Aha, no i oczywiście opanowali media, wiadomo, które zawsze są postępowe i lewicowe, żeby zamknąć usta wszystkim, którzy przed tym szaleństwem ostrzegali. Druga teoria jest oczywiście taka, że intencje były szczytne, że to były ludzie postrzeleni, pełni ideałów o ludzkości, braterstwie, którzy wierzyli w to, że Europa zyska kulturowo na tym, jak się sprowadzi kilkadziesiąt milionów czy 100 milionów, no po prostu to nie ma końca, prawda? Jeżeli uznamy, że każdy człowiek, któremu się źle powodzi w Afryce, powinien przyjechać tutaj i dostać zasiłek na nasz koszt, no to prędzej czy później z tej Afryki przyjedzie miliard ludzi, tam nikt nie zostanie, tak? No nie udźwigniemy tego, w związku z tym samo założenie było oczywiście absurdalne, ale dobra, powiedzmy, że intencje były szczytne. No więc my się nawzajem wzbogacimy kulturowo i będziemy sobie tutaj pięknie żyli, w takim pokażemy, że multikulti i harmonia między ludźmi tak różnych kultur jest możliwa. No i trzecia wreszcie teoria, czysto ekonomiczna, to znaczy, że ze względu na starzenie się europejskich społeczeństw i pewne, powiedziałbym, bogacenie się ich, powodowało to, że po prostu biznes, wielki biznes, kierując się chęcią zysku, sprowadził sobie tych imigrantów, żeby pracowali w wielkich zakładach za grosze. No a po drugie oczywiście chodziło o to, żeby ktoś szorował kible tym Europejczykom z Zachodu, no bo oni już takich prostych prac nie chcieli wykonywać, w związku z tym najlepszy pomysł to sprowadzić sobie kilka milionów czarnoskórych ludzi. Kolejny oczywiście to jest kwestia tam, wiecie, jakichś tam urojonych problemów z spuścizną kolonializmu, poczuciem winy i tak dalej, i tak dalej. Jaki było naprawdę, nie wiem. A być może, słuchajcie, wszystkie te trzy czynniki w jakiś sposób tam się splątały. No w każdym razie jest problem, bez wątpienia. Te płonący Belfast dzisiaj, płonący Paryż 3 dni temu, płonąca Bruksela 2 dni temu i wszystkie te codziennie pojawiające się informacje o tym, że my, Europejczycy, rdzenna ludność tego kontynentu, codziennie jesteśmy narażeni na przemoc. Całe szczęście jeszcze nie Polacy, tak? No bo jeszcze u nas to ma niewielki, chociaż też się zaczyna niestety, niewielką skalę jest tej imigracji i oby tak zostało, no czują się jak obywatele drugiej kategorii, nawet nie mogą nic zrobić, bo są nazywani rasistami, wytworzył się problem. I teraz są dwie możliwości, albo tak jak uważa pan Kacper Kita, Europa się obudzi i coś z tym zrobi, zastosuje nawet radykalne środki i to jest, powiedziałbym, ta optymistyczna wersja, albo moja wersja, to znaczy już nic się z tym nie da zrobić, masa krytyczna została przekroczona, ja jestem pesymistyczny, uważam, że to koniec. Kolejny wątek, żeby nie zatrzymywać się za długo przy kwestii Belfastu, to oczywiście będziemy dalej to Państwu o tym informować, ale może przejdźmy teraz do spraw polsko-ukraińskich. To jest moja propozycja, bo dużo się dzieje na odcinku Zełenski, Polska i tak dalej, i tak dalej. Mamy cały czas dalszy ciąg tego, co tu dużo mówić, największego kryzysu w stosunkach polsko-ukraińskich wywołanego tym, że Zełenski stwierdził, że nada taki świetny pomysł wpadł, imię bohaterów UPA jednej z jednostek armii ukraińskiej. No i co też się tutaj, drodzy Państwo, wokół tego ciekawego wydarzyło? No to na przykład są głosy przywoływane przez Wirtualną Polskę, głosy ukraińskich komentatorów. No więc posłuchajcie na przykład głosu, proszę bardzo, byłego ambasadora Ukrainy w Polsce Andrieja Deszczycia. Uwaga! Oskarżył polskie środowisko polityczne o skrajnie radykalne posunięcia. Mamy bardzo ostrą, radykalną postawę ze strony prezydenta Polski i jego administracji. I to sprzyja prawicowym, skrajnym, radykalnym siłom. Dlatego jak słyszymy tak głośne oświadczenia, żądania, a nawet ultimata, trzeba jednak zachować spokój, sięgnąć po dostępne narzędzia negocjacyjne, konsultacyjne itd., itd. No, ale krótko mówiąc, problemem są Polacy. Problemem według byłego ambasadora Ukrainy w Polsce nie jest to, że prezydent nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA, organizacji, która wymordowała 100 tysięcy Polaków w ramach ludobójstwa w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, tylko problem jest nacjonalizm Polaków, którzy mają z tym problem. Mocne, co? Kolejny ananas, Wołodymyr Wiatrowicz, czyli były szef IPN-u ukraińskiego, który mówi tak. Celem części polskich polityków jest coś więcej. Wymuszenie od Ukrainy potępienia UPA jako całości. Bardzo w tym przypominają rosyjskie żądania denazyfikacji, które zakładają rezygnację przez Ukraińców z ich tradycji walki wyzwoleńczej i własnego spojrzenia na historię. Dla Ukrainy taki sposób myślenia jest nie do przyjęcia, stoi bowiem w sprzeczności z prawdą historyczną oraz rzeczywistą rolą UPA jako ruchu niepodległościowego i wyzwoleńczego. Co więcej, ustępstwo w tej sprawie nie zatrzyma kolejnych żądań, wręcz przeciwnie, zachęci do dalszych prób ograniczania podmiotowości Ukrainy, prawa jej obywateli do samodzielnego kształtowania swej pamięci historycznej. Oczywiście, że Ukraina ma pełne prawo do samodzielnego kształtowania pamięci historycznej. A czy sobie to, proszę bardzo, Polska ma pełne prawo zablokować akces Ukrainy do Unii Europejskiej. Polska ma pełne prawo odciąć was od Starlinków, od kasy, od jesionki, od wszystkiego, bo jesteśmy suwerennym państwem i nie możecie nam nic narzucać. To jest mój message do pana Wiatrowicza. Wkurzają mnie takie, słuchajcie, historie, bo facet się powołuje na prawdę historyczną, ona jest oczywista. Polska ludność na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej padła ofiarą ludobójstwa ze strony bardzo skrajnej, faszyzującej organizacji, jaką był OUN. Kierowany przez Szuchewycza, a na Wołyniu przez Dmytro Kłaczkiewskiego Sawura, któremu teraz Ukraińcy stawiają pomniki. 100 tysięcy Polaków prawie zostało zamordowanych, wioski polskie zostały puszczone z dymem w ramach obłędnej, szowinistycznej ideologii Ukrainy czystej jak zła, pozbawionej wrogiej, w cudzysłowie, polskiej ludności. Stosowano straszliwe metody, siekiery, piły, cepy, noże, wszystko doskonale znamy z wspomnień i z dokumentów zachowanych z tej epoki. W związku z tym wydaje mi się, że takie głosy należy uznać co najmniej za skandaliczne i niedopuszczalne. Jeżeli chodzi, drodzy Państwo, o polskie reakcje z kolei, no to cały czas trwa oczywiście spór wokół tego, czy odebrać, czy nie odebrać ten nieszczęsny order Orła Białego Zełenskiemu, ale co najciekawsze, to dzisiaj postanowiłem skomentować dla Państwa wypowiedź byłego szefa MSZ z ramienia PiSu, czyli Jacka Czaputowicza, który poszedł do telewizji i następujące androny opowiadał. Uwaga, to Polska, angażując się w ogóle w tą sprawę i ośmielając się zareagować, według byłego ministra spraw zagranicznych popełniła, to cytat, kolosalny błąd, który będzie miał duże konsekwencje. Jakie to będzie miało konsekwencje? Słuchajcie, bo to naprawdę można boki zrywać. Po pierwsze, tą straszną konsekwencją będzie, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję jakąś, a dwa, że nie będzie korzystał z lotniska w Rzeszowie, tylko będzie latał z Kiszyniowa. Co wy na to? Jak my się po tym podniesiemy jako Polska? Koniec świata. Natychmiast, może my powinniśmy, że w takim razie nadać którejś z naszych jednostek imię bohaterów UPA. może wtedy pan Jacek Czaputowicz uznałby, że jest to okej. Potem następuje zdumiewająca wypowiedź, której pan były szef MSZ-u Polski mówi o Ukrainie jako potędze, która ma 800 tysięcy żołnierzy na froncie, walczy, jest super silna, wszyscy się z nią liczą. I jak ona ma się zgodzić, uwaga, na szantaż ze strony państwa takiego jak Polska. Jakaś pogarda w ogóle tam się pojawiła w tej wypowiedzi byłego ministra spraw zagranicznych wobec Polski. Takiego państwa jak Polska. Rozumiem, czyli oni są super, my jesteśmy słabi. I szantażujemy Ukrainę w ogóle. Szantażujemy, słuchajcie, Ukrainę tym, że się nie zgadzamy, żeby gloryfikowała morderców naszych przodków. No nieźle. Naprawdę, kto nami rządził? Kto nami w ogóle rządził? Co to była za jakaś, jak dodacie do tego Błaszczaka, co to byli za ludzie w ogóle, słuchajcie. Ja wiem, ci, którzy są teraz, też pozostawiają wiele do życzenia. Wiecie, że historia realna jest symetryczna, jeżeli chodzi o walenie w naszych polityków. Okej, dalej. Co on mówi? Wiecie, dlaczego ta Polska jest taka słaba według Czaputowicza? Bo nie wysłała na życzenie Zełenskiego, on tu mówi otwartym tekstem, misji stabilizacyjnej na Ukrainę. To jest mój jedyny komentarz, ten gest, który teraz wykonałem. Kolejna sprawa, zidentyfikowano z imienia i z nazwiska zabójcę sierżanta Mateusza Sitka. Pamiętacie tą historię przerażającą? To się wydarzyło, słuchajcie, 28 maja 2024 roku. Nasz dzielny młody żołnierz został pchnięty przez płot dzidą. Tak, drodzy Państwo, dzidą. Przez pana, który według naszych również i Kifa Starmera i innych zwolenników masowego zalania Europy imigrantami, ten pan przybył do Europy z dzidą. I tą dzidą, słuchajcie, pchnął naszego dzielnego żołnierza. Po prostu koszmar jakiś. Niestety ten chłopiec oddał życie za Polskę, to był bardzo młody żołnierz. Pełen szacunek dla niego i współczucie dla jego rodziny. No i odkryto po bardzo długich śledztwie, przesłuchaniu olbrzymiej ilości świadków, że tym ubogacaczem kulturowym z dzidą był Marokańczyk o nazwisku Mohamed Adamrow. No i Polska, słuchajcie, przeprowadziła całą procedurę, wystąpiła polska prokuratura o aresztowanie tego pana, no wystała za nim list gończy, ustaliła, że znajduje się na terytorium Białorusi i w grudniu 25 roku złożyła wniosek ekstradycyjny do Białorusi, żeby wydała nam tego pana, żebyśmy mogli go osądzić. No i minęło, dzisiaj rozmawiamy, czerwiec jest, prawda, już 10, no i co? I nic, nie ma oczywiście żadnego efektu, to Białoruś nam się śmieje w twarz. Ten zabójca naszego dzielnego żołnierza oczywiście nie został doprowadzony przed wymiar sprawiedliwości. Ja chciałem tylko się zapytać, po co my mamy jednostkę GROM, jednostkę wojskową komandosów i Formozę? Ja nie chcę nic mówić, ale czy przypadkiem nie powinniśmy pojechać tam i załatwić sprawę sami? Na miejscu? Tak tylko podpowiadam. Był taki serial polski, który oglądałem na Netflixie czy gdzieś, o jakiejś dzielnej agentce polskiej, która tam robi porządki na Białorusi właśnie. To jakaś kompletna fikcja. My nie mamy żadnej sprawczości. No a tak poważnie, to nie trzeba wysyłać jakichś tam, wiecie, zabójców a la Mossad, żeby dopaść tego bandziora i mordercę. Wystarczy po prostu mieć siłę sprawczą i móc potrafić uzyskać coś od naszego najbliższego sąsiada. Ale kiedy nasz sąsiad najbliższy Białoruś chce z nami rozmawiać i otwierać jakiś dialog, coś się zacząć handryczyć, my wam coś, to Polacy mówią, my jesteśmy honorowi. Nie. Nie możemy zrobić przykrości Ukrainie. No dobra, dzisiaj wkurzony jestem, słuchajcie, bo te wszystkie sprawy mnie denerwują, że żyjemy na tak dziwacznych czasach i w takim świecie. Żeby trochę przerwać na chwilę tą lawinę złych wiadomości frustrujących, to podziękuję oglądającym. Pani Basia Laskowska, jak bardzo dziękuję pani za super, super wsparcie. Pani Basia Laskowska jest naszą wiernym widzem od wielu, wielu lat. Dziękuję za pana niesamowitą pracę i wyrażanie własnej opinii. Super, bardzo dziękuję. 50 miesięcy nas wspiera pani Basia Laskowska, jedna z naszych sprawdzonych, dobrych patronek. Łukasz Jaworski, proszę bardzo, z Wielkiej Brytanii. Witam pana, może jak są trampki, to proponuję sandały. Pozdrawiam. Dziękuję za sandała w takim razie. W ogóle dostaję, wiecie, dużo informacji i wiadomości na privie od Polaków z Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, jest nas 11 tysięcy. Wow, super. Ale chcę wam powiedzieć, to zdradzę, nie podając nazwisk, że oglądają historię realną jako pewną odtrutkę, antidotum na politycznie poprawne media brytyjskie, które boją się podawać ideę narodowości sprawcy, w których są publikowane te wszystkie krytyjskie wypowiedzi Starmera i policji, która wzywa ludzi, żeby się dawali po prostu mordować, bo do tego to się wszystko sprowadza i się uśmiechali przy tym w ramach tolerancji. I tak dalej, i tak dalej. I dla Polaków, którzy mieszkają, naszych rodaków w Wielkiej Brytanii, to jest zawsze tutaj materiały historii realnej jakimś takim właśnie przeciwwagą dla tej zakłamanych mediów brytyjskich. I teraz dostaję też od was takie pytanie, żeby to tłumaczyć na angielski, te nasze live i odcinki i wrzucać też po angielsku. To jest do zrobienia przy pomocy sztucznej inteligencji. Teraz ja, wiecie, mogę ruszać ustami, a to sztuczna inteligencja zmieni tak, że będzie po angielsku. No nie wiem, nie wiem. Napiszcie, co sądzicie. Wydaje mi się dosyć odważny pomysł, ale kto wie, na pewno dostałbym, gdybym to mówił po angielsku, bana chyba dożywotniego na zwiedzanie British Museum i wjazd do Wielkiej Brytanii. No chyba, że zmądrzeją i wybiorą jakichś normalnych ludzi. No. Ale ten klękający Starmer będzie symbolem hańby po prostu kultury europejskiej XXI wieku i samolikwidacji naszej cywilizacji. No przykro, co robić? Wszystko tak jak Rzym, starożytny Imperium Rzymskie kiedyś się kończy. Okej, mam jeszcze dla was dwie ciekawe... Aha, te ukraińskie uderzenia, gdzieś na uciekł ten wątek, słuchajcie, przepraszam bardzo, bo zajęliśmy się Czaputowiczem, zapomniałem o Ukraińcach. Ukraińcy, bo zawsze prosicie też o informacje z frontu, radzą sobie całkiem nieźle, bo uderzyli w rafinerię w Kujbyszewie, ale najbardziej spektakularne to jest uderzenie, które zostało nagrane przy pomocy legendarnej rakiety FP-5 Flamingo, czyli długa ręka ukraińska domowej roboty, który to uderzenie, ta rakieta uderzyła w fabrykę zbrojeniową w miejscowości Czeboksary, położoną 1000 km od Ukrainy, a więc potężne uderzenie. Nie udało się stronie rosyjskiej zestrzelić nadlatującego pocisku. Jest to bardzo duży uszczerbek dla potencjału militarnego, przemysłowego militarnego Federacji Rosyjskiej, bo tam są produkowane części do szachedów, iskanderów i kalibrów, a więc tych środków napadu powietrznego, które potem spadają na głowy biednych ukraińskich cywili i na cele na terenie Ukrainy. W związku z tym bez wątpienia plus dla strony ukraińskiej. I teraz wczoraj was informowałem, że w miejscowości pod Moskwą eksplodowało BMW z oficerem. No i słuchajcie, to jest gruba akcja rosyjskim, że go wysadzili, oczywiście to jest podejrzenie, wywiadowcy ukraińscy. I być może według jeszcze niepotwierdzonych informacji przez stronę rosyjską ofiarą ataku miał być Aleksander Maksymicew, który jest, słuchajcie, jakimś wysoką szychą w rosyjskich siłach kosmicznych. On jest weteranem operacji w Syrii i na Ukrainie i według tutaj źródeł ukraińskich odpowiada za wiele, wiele straszliwych zbrodni na terenie Bliskiego Wschodu i Ukrainy. Wczoraj, kiedy wam mówiłem, czy przedwczoraj na live, że tak ładnie Vans Hexetem besztają za sprawę Nowaka, Starmera i władze Wielkiej Brytanii, no to powiedziałem, że zgadzam się oczywiście z tym, że mamy do czynienia ze skandaliczną sytuacją, ale powiedzmy sobie szczerze, że Amerykanie też mają swoje problemy. Oczywiście głównie, bo teraz uszczelnili granice, ze społecznością afroamerykańską. Mamy najnowszą sprawę, słuchajcie, to jest wyrok, który w Stanach Zjednoczonych jest tematem numer jeden, więc warto trochę powiedzieć. Otóż niejaki Carmelo Anthony został skazany na 35 lat więzienia za, ale niestety może być w połowie tego wyroku, jak się będzie dobrze sprawował, ale pewnie nie będzie, za zabójstwo, którego dokonał, jest to oczywiście przedstawiciel społeczności afroamerykańskiej, 2 kwietnia 2025 roku. Co się wydarzyło? To był taki namiot, padało i to miał być mecz przy stadionie i ludzie zaczęli tam się gromadzić, zaczęło padać, mecz został przesunięty, zaczęli się gromadzić w takim, to się dzieje w Teksasie pod namiotem, no i znajdowało się tam dwóch sportowców z kolei pochodzenia europejskiego Amerykańczyków, czyli Amerykanów. Przepraszam, no musimy działać jak możemy, żeby unikać słów zakazanych. Jeden nazywał się Austin Metcalf, a jego brat bliźniak Hunter Metcalf. No i wszyscy zaangażowani w tą sprawę, czyli bracia bliźniacy i ten czarnoskóry zabójca, byli 17-latkami, więc doszło do jakiegoś zwykłego tam spięcia takiego, jakich jest milion, wiecie, między dzieciakami. No ale problem polega na tym, że ten skazany, czyli Carmelo Anthony, wyciągnął nóż z plecaka i dźgnął w klatkę piersiową jednego z braci bliźniaków, czyli Austina Metcalfa. On złapał się za klatkę piersiową, zaczął prosić o pomoc, padł i umarł. A ten napastnik ze społeczności afroamerykańskiej uciekł. Anthony. No, złapała go się bardzo szybko policja, sprawa się ciągnęła, jak widzicie, trochę i został teraz skazany na te 35 lat. Jest to oczywiście jeden z gigantycznej ilości tego typu aktów przemocy i morderstw ze strony stanowiącej tam kilkanaście procent społeczności afroamerykańskiej wymierzonej w większość, czyli w przedstawicieli społeczności białej. Statystyki tutaj są bezwzględne, to znaczy, nie wiem, no... Nie mam ich teraz przed sobą, ale gigantyczna jest dysproporcja, gigantyczna między atakami, mordami, rabunkami dokonywanymi przez czarnych na białych, a nie odwrotnie, to jest oczywiste i jasne. No ale co najbardziej zbulwersujące w tej całej sprawie, którą żyje cała Ameryka, że przed budynkiem sądu, gdzie został skazany ten bandyta młodociany, zebrały się olbrzymie ilości jego pobratymców, tak powiedzmy, którzy wznoszą dzikie okrzyki i okazali swoje wściekłość z powodu tego wyroku, ponieważ uznali, że amerykański wymiar sprawiedliwości jest, uwaga, rasistowski. Dlaczego jest rasistowski? No bo skazał czarnego nastolatka za zabicie białego nastolatka. Oczywiście gdyby było odwrotnie, no to byłby w porządku. No i ci ludzie wznoszą okrzyki, że szkoda, że jeszcze nie zabił tego brata bliźniaka, że on się tylko bronił, że to był rasistowski atak tych dwóch braci na tego biednego, który tego zabójcę. Oczywiście nie ma to żadnego potwierdzenia w materiale dowodowym. Materiał dowodowy, wszyscy przesłuchani świadkowie, wszystko jest jasne. Był to bezwzględny mord dokonany przez tego Anthony'ego na Metcalfie. No ale oczywiście ci ludzie mają swoją logikę. Dzisiaj widziałem wstrząsające filmiki, cała amerykańska telewizja to pokazuje, kiedy biali ludzie przechodzący pod tym sądem są no nie tyle atakowani, no, wrzeszczą na nich ci zwolennicy, zabójcy, krzyczą, że to jest jakiś zorganizowany rasizm. Widziałem na przykład taki filmik, że bo tam to jest wdzięczny temat dla dziennikarzy, podchodzą, podają mikrofon i jest jakaś rozhisteryzowana właśnie taka potężna pani z tej społeczności, która mówi, co ja po tym wyroku mam powiedzieć moim pięciu synom, co ja mam im powiedzieć, co mam powiedzieć moim pięciu synom. I tam ktoś dodał taki komentarz do tego, żeby nie popełniali morderstw. To jest takie proste. Nie mordujcie, to nie będziecie siedzieli w więzieniu. W czym problem? No ale niestety oczywiście to jest trudne, a jeżeli chodzi o więzienie, no to mam bardzo fatalną informację dla Państwa. Otóż pamiętacie tą sprawę chyba z Karoliny, w której młoda ukraińska dziewczyna została zarżnięta nożem przez tego potwora w ludzkiej skórze o nazwisku De Carlos Brown Jr. Pamiętacie, cała Ameryka o tym mówiła. Zadźgał ją po prostu dlatego, że była biała. Był to rasistowski mord, jakich jeden z wielu w Stanach Zjednoczonych na białych ludziach. No i właśnie teraz sędzia stwierdził, że on jest na tyle zwichrowany, że nie można go postawić przed sądem, skazać na karę śmierci i zostanie w związku z tym zamknięty w jakimś zakładzie dla obłąkanych. No, to takie sceny w Ameryce. W związku z tym Ameryka oczywiście jest krytyczna wobec polityki Starmera i słusznie, ale sama ma swoje olbrzymie problemy, które sama wygenerowała. Tak swoją drogą, też pamiętajmy, że tutaj sytuacja jest oczywiście też taka, że ci handlarze, nie tyle handlarze, plantatorzy z południa, byli po prostu skończonymi idiotami. I znowu zadziałała po prostu zwykła ludzka chciwość, tak? Wiedzieli doskonale, że jak sprowadzą sobie z Afryki tych niewolników, no to będą zarabiali więcej pieniędzy, będą ich wyzyskiwać i ta praca będzie tańsza na tych, tych bawełnianych wszystkich, wiecie, farmach niż praca normalnych robotników, którym by trzeba było tam zapewnić godne warunki. No. W związku z tym chciwość tych ludzi wygenerowała dla ich potomków taki gigantyczny problem. Okej, także głupota ludzka jest po prostu, drodzy Państwo, i chciwość właśnie, chęć zysków niezmierzona i generuje takie kłopoty. A na końcu coś optymistycznego i śmiesznego, bo cały czas mówimy o tych strasznych rzeczach i dzisiaj taki naprawdę smutny odcinek historii realnej, to na koniec coś bardziej luzackiego, bo prosicie też o takie wiadomości, no to wiadomość z Kanady. Wyobraźcie sobie, że policja aresztowała właśnie niejakiego Jeffrey'a Walla, który przez 17 lat latał samolotami jako kapitan w Air Canada bez uprawnień pilota. Facet nie miał licencji, podał się za pilota, przyjęli go do roboty i latał, słuchajcie, przez 17 lat, wykonał 700 lotów na terenie Kanady i międzynarodowych, przewiózł dziesiątki tysięcy pasażerów i po 17 latach, gdzie był jakiś audyt w papierach, słuchajcie, w Air Canada, okazało się, że pilot, który pilotował Boeingi 767, 777 i 787, lata bez licencji, nie ma uprawnień. Został oczywiście aresztowany, będzie miał sprawę, a ja chciałem tylko powiedzieć, że w zasadzie co się mają go czepiać, bo wszystkich bezpiecznie dowiózł, tak? No nie było żadnych problemów, w związku z tym jest kompetentny, a powiedzmy sobie szczerze, że kompetencje i doświadczenie chyba są ważniejsze niż jakiś tam papier, w związku z tym myślę, że jeżeli teraz by Air Canada miała do wyboru zatrudnić jakiegoś nowego pilota, który nie ma żadnego doświadczenia i nie przelatał ani jednej godziny, albo jego pilota z 17-letnim doświadczeniem, to bym chyba mu darował to, jak myślicie? No dobrze, takie śmieszne rzeczy też się, drodzy Państwo, dzieją na świecie. To co? Live'a uważam za zamkniętego, długo dzisiaj było, ale są sprawy, które, wiecie, ja ogólnie jestem osobą o bardzo umiarkowanych poglądach, ale czasami jak dzieją się takie rzeczy, jak to zabójstwo dziecka na zachodnim brzegu Jordanu w Hebronie, albo jak próba obcięcia głowy jakiemuś człowiekowi przez faceta, który nigdy nie powinien się znaleźć w Irlandii, to po prostu no, trudno o tym mówić bez najwyższego wzburzenia. No, jaka przyszłość czeka planetę Ziemię i ludzkość, jeżeli takie rzeczy się dzieją i w zasadzie nikogo to nie przejmuje i nie obchodzi. Nie? Dobra, przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi. Jest nas 11 tysięcy. Pumcio, dziękujemy za wsparcie z Australii. Za 2 dni wchodzi pakt migracyjny, to może być bieda dla naszego narodu. Pozdrawiam z Sydney. O matko. Dobrze chociaż, że deportowali tego zawodnika z Zimbabwe, który próbował szklanką zdjąć skalp Polakowi w Lublinie na Festiwalu Kultury Afrykańskiej, co? Też pomysł. Łukasz Jaworski. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrze. Drodzy Państwo, proszę tradycyjnie zaznaczyć Wasze pytania. Małpa, historia realna i ja będę odpowiadał. Oczywiście pierwszeństwo mają te osoby, które chcą nas wesprzeć jakimś trampkiem, sandałkiem, jak tu zasugerował jeden z widzów. Bart Bartnicki, no proszę, pozdrawiam Pana bardzo serdecznie. Z Tajlandii chyba, bo THB, proszę mnie pozdrowić. Cóż to za waluta? A tak, jest wyjaśnienie. Pozdrawiam serdecznie cały zespół historii realnej z Tajlandii. Będę w Polsce na Europie przez miesiąc od przyszłego tygodnia. Może uda się wkręcić na spotkanie z widzami, jeśli coś planujecie. Od przyszłego tygodnia. Szkoda, że dopiero od przyszłego tygodnia, bo przypominam, że już w ten weekend będziemy z Albertem Świedzińskim w Opolu. Weekend realisty. I plan jest taki, 19 w sobotę spotkanie z Albertem o naszej bombie, 16 w niedzielę spotkanie ze mną, premiera Opolska Polaków. Będzie można nas spotkać w kuluarach, bo to się odbywa w ramach Festiwalu Książki na Placu Wolności. Będą na miejscu stoiska z naszymi książkami, będzie je można kupić, będziemy podpisywali, składali autografy, rozmawiali sobie z widzami, także zapraszam ludzi z Wrocławia, Opola, Kluczborka, Częstochowy, Śląska, całej Polski i całego świata. Przybywajcie do Opola, będzie piękna pogoda na pewno i zawsze te festiwale książki w Opolu są fantastyczne. To co? Lecimy dalej z kolejnymi pytaniami. Latał to latał, po co drążyć temat z dystansem? No dokładnie. Latał, latał. Nie gryź okularów, dobrze, nie będę. Panie Piotrze, zawsze ze swojej własnej perspektywy ma się umiarkowane poglądy. Ze mną jest pan prawdopodobnie bardzo radykalny w oczach większości ludzi, pisze Epic Fall. No nie wiem. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości. Są rzeczy, które mnie radykalizują, czyli obcinanie głowy na ulicach i zabijanie 7-miesięcznych niemowlaków. To wydaje mi się, że każdego normalnego człowieka by zradykalizowało. Ale nie uważam się za osobę radykalną w tym sensie, że uważam się za konserwatywnego liberała. Nie angażuję się w żadne polskie nawalanki, czyli nie obchodzi mnie w ogóle wojenka wewnętrzna w popisie, w tej hydrze, która okupuje Polskę od kilkudziesięciu już lat w celu okupowania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. W związku z tym na wybory nie chodzę, nigdy się nie rzucam na żadnych ludzi w internecie, bardzo często jestem sam ofiarą ataków personalnych, jak wiecie. Ja staram się tego unikać. Jak piszę o książkach, to tylko dobrze. O tych złych, te złe przemilczam. W związku z tym nie, uważam się za osobę o dosyć umiarkowanych poglądach. Staram się unikać konfliktów też takich międzyludzkich. Źle się czuję w sytuacjach, w których trzeba, wiecie, się jakoś tam awanturować i tak dalej, i tak dalej. Nie wpadam w furię za kierownicą. Nie atakuję ludzi, którzy mi zajeżdżają drogę. Dużo jeżdżę po Polsce samochodem, nigdy na lewym pasie nie strzelam światłami, nie spycham samochodów, chociaż czasami mnie to wkurza, jak ktoś mi tam troszkę za wolno jedzie, ale zachowuję spokój. W związku z tym nie, wydaje mi się, że trudno mnie nazwać jakoś specjalnie radykalnym. Okay. Panie Piotrze, za bardzo gryzie się pan w język, pisze pan Marcin. O, i to jest coś. Jeden widz u was uznał, że przegiąłem, drugi, że jeszcze mogłem bardziej docisnąć pedał gazu dzisiaj. Ale te sytuacje są szalone. Panie Piotrze, co pan sądzi o pracy i wypowiedziach pana Wojciecha Sumlińskiego? Nie czytałem żadnej książki pana Wojciecha Sumlińskiego, nie znam jego poglądów, nigdy w życiu nie widziałem żadnego wywiadu z nim. Słyszałem tylko, że przepisywał fragmenty kryminałów Agaty Christie, ale to tylko dobrze o nim świadczy, w cudzysłowie żartuję, bo to dobra literatura, te kryminały. Ostatnio przeczytałem Morderstwo na Nilu. Mówiłem wam o tym. Byłem parę dni za granicą i stwierdziłem, a coś takiego sobie przeczytam, troszeczkę innego. No, była bardzo ciekawa intryga, słuchajcie. Zamordowano pewną piękną panią, która odziedziczyła duże, duże miliony. No, nie zdradzę wam, kto był zabójcą, ale możecie się domyśleć. No, Hercules Poirot też rozgryzł tą sprawę. Kto najbardziej zyskał na śmierci żony? Czy według pana powinno się wyrzucić Hiszpanię z Schengen? Jak walczyć z tym, żeby u nas tak nie było? Chodzi o to, że Hiszpania przepuszcza wszystkich, prawda? No właśnie, jakaś dziwna jest ta Hiszpania. Z jednej strony fajnie, że stawia się Izraelowi i Ameryce, ale z drugiej strony to jest jakieś chore, nie? No zaraz może tam się zmieni rząd, oby. Czy jest szansa na debatę z Witoldem Gadowskim? Wiem, że macie pewne różnice poglądów, pisze pan Rafał Traveler. Jak ja mogę mieć różnicę poglądów z panem Gadowskim, skoro ja nie mam bladego pojęcia, jakie pan Gadowski ma poglądy? A dowiedziałem się, kto to jest od was kilkanaście czy kilkadziesiąt live'ów temu. Także nie mogę mieć różnicy poglądów z człowiekiem, z którym nigdy w żaden sposób nie byłem w żadnej interakcji, nawet nie wiem dokładnie. Znaczy teraz już wiem, bo sprawdziłem, że to dziennikarz jakiś. Ale nie wiem w ogóle, o co chodzi. Także... Panie Piotrze, na pytanie, kto nami rządzi, odpowie panu profesor Mięsko. Wspaniały rozmówca, wizjoner wolnościowiec. Proszę go zaprosić. Dobrze. Zgoogluję profesora Mięska. Dziwię się, że pan z taką wiedzą atakuje ten zakup Apache. Ewentualna wojna polsko-rosyjska będzie totalnie inna niż USA i Irak. Tak, potrzebujemy drony, ale też czołgi, samoloty i bojowe śmigłowce, pisze Hesyja. No właśnie, wie pan co... Przepraszam bardzo, ale nie przekona mnie, że żadne skarby świata, że Polska potrzebuje 96 Apache. A ta historia, że Apacha zestrzelił szachet, no przecież mamy, Rosjanie produkują te szachety na licencji irańskiej. W związku z tym oczywiście, że wojna będzie inna. Oczywiście, że wojna będzie inna polsko-rosyjska, bo nie ma dwóch takich samych wojen, ale wchodzą cały czas i historia wojen tego dowodzi. Cały czas są pewne zmiany. najpierw była, wiecie, łuki, które raziły tych rycerzy, czy też wojowników, no to oni sobie założyli pancerze. No jak te strzały przestały przebijać te pancerze, to ktoś wymyślił pistolety, samopały i te kule już te pancerze przebijały. Jak ktoś wymyślił samopały, to potem poszły działa, jak ktoś wymyślił działa i tak dalej, i tak dalej. Potem był karabin maszynowy, potem był czołg, potem był myśliwiec i cały czas trzeba gonić te zmiany, które zachodzą na polu bitwy. Teraz akurat jesteśmy w epoce dronowej i te Apache są nam potrzebne jak moim zdaniem pięść do nosa, w tym sensie, że my wydamy na nie bardzo dużo pieniędzy, przeszkolimy mnóstwo ludzi i tak, nie wiem jak to w ogóle my to zrobimy, to trzeba przeszkolić tysiące ludzi do obsługi tego, bo przecież to mechanicy, stacje tego nadzorowania, to cały system przecież, po 5 załóg na każdy śmigłowiec. No a at the end of the day, jak nie daj Boże dojdzie do wojny, no to nadeci sobie taki szachet za 20 tysięcy ze sklejki i strzepnie nam tego Apacza. No super biznes, rzeczywiście. Za jednego takiego Apacza pewnie byśmy kupili z 10 tysięcy, 20 tysięcy takich dronów, jeżeli by spojrzeć, ile ten Apacz będzie potem kosztował. No to niech pan teraz sobie, zwracam się do tego widza, który zadał to pytanie, co Rosję bardziej zaboli, jak taki Apacz se tam polata przez 15 minut i spadnie, czy jak 10 tysięcy dronów rozwali wszystkie, całą infrastrukturę krytyczną w okręgu kaliningradzkim? Tylko tak rzucam takie pytanie. No, może to jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że tak logika rozwoju wydarzeń też na froncie ukraińskim na to wskazuje. Palolo, Piotrku, Polacy super książka, właśnie czytam, czyli doszła, cieszę się bardzo. Co będzie w drugiej części? Nic nie zdradzę, ale zdradzę Państwu, no już czas na to, żeby to powiedzieć publicznie. Oto jest informacja. Na początku 2027 roku będzie część druga, a potem jeszcze część trzecia, ale w międzyczasie napiszesz jedną książkę, ale nie powiem jaką, bo to tajemnica. No dobra, zdradziłem, wywołał Pan ten temat. Teraz pytanie. Skąd Ty się wziąłeś? Pyta Słod. Skąd ja się wziąłem? Z Ursynowa. To jest taka dzielnica, wielkie blokowisko na południu Warszawy. Tak w skrócie. Tam się urodziłem i przeżyłem pierwsze 35 lat. Potem się wyprowadziłem na Wilanów na parę lat, chyba dwa. No i od mniej więcej 8 lat mieszkam tutaj na wsi i bardzo mi dobrze. Nie wiem, czy słyszycie, ptaszki pięknie śpiewają. Okej. Czy może się pan odnieść do ewentualnej prowokacji ukraińskiej w Rumunii? Chodzi o tego drona morskiego, co się w Konstancji rozwalił? To mówiliśmy o tym wczoraj czy przedwczoraj. Wydaje mi się, że to po prostu albo Rosjanie zakłócili, albo Ukraińcy coś tam źle wklepali i się zagubił. No to jest normalne. Ja nie sądzę, żeby to oni specjalnie tego drona tam w tą Konstancję uderzyli. Mi się wydaje, że jak jest wojna na Morzu Czarnym, który jest małym relatywnie akwenem, no to takie rzeczy będą się zdarzać niestety. Taki jest los państw na zapleczu frontu. Czy sukces szachedów to dowód, że Iran lepiej od USA przewidział przyszłość pola walki, pyta pan Leopold. Tak, to jest właśnie na to dowód. I Hexet sam to przyznał, szef Pentagonu, szef Departamentu Wojny. Że wszystko przewidzieli, wszystko rozwalili, ale nie przewidzieli, że te drony będą takie niebezpieczne. Czy to ta sama wieś, w której mieszka Jan Rokita, pyta Anna Helena. Nie spotkałem tu nigdy Rokity, więc nie sądzę. Chyba, że się gdzieś mocno zabunkrował. Nicea albo śmierć. Panie Piotrze, myślę, że media europejskie w kontrolowany sposób podają tego typu informacje. Myślę, że doprowadzi to do wyboru władz bardziej prawicowych. Walter, wszystko jedno, czy będą prawicowe, czy nieprawicowe. Niech to one będą po prostu zdroworozsądkowe. No. Wszystko. Wydaje mi się, że problem polega na tym, że cała ta ideologia multikulti i całe to wszystko, ten szał ideologiczny, w jakim znaleźli się, autodestrukcyjny szał, te elity Europy Zachodniej, polega na tym, że oni stracili po prostu zdrowy rozsądek. No. Po prostu stracili zdrowy rozsądek. To jest problem tych ludzi. Dlaczego stracili? W imię zaślepienia ideologicznego. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Przerabialiśmy to już z komunistami, z narodowymi socjalistami, ze sionistami. Teraz przerabiamy to z tymi wariatami. No. Im się naprawdę wydawało, że sprowadzą kilkadziesiąt milionów ludzi z dżungli i będą wspaniałymi, wzorowymi Europejczykami. A jak potem ktoś komuś głowę obcina na ulicy, no to ojej, kto mógł przewidzieć? No geniusza trzeba było rzeczywiście, żeby to przewidział, no. Pytania. Problem jest taki, że te elity są odkrojone od rzeczywistości. Oczywiście. Wojna na Ukrainie pokazała, czym się walczy, a Iran wziął z nich przykład. Też nie popieram zakupu drogich sprzętów za miliony. Pan Marcin. O, pani Wiolka tu nam właśnie napisała, że mamy 2400 kciuków. Pięknie, pięknie. Problem, że nie widać nowych elit w niektórych krajach, a nawet jak są ci, co niby byli zdroworozsądkowi, to już dawno stracili władzę, bo nie dowieźli albo nie mieli większości. No to jest w ogóle problem, słuchajcie. No na przykład w Wielkiej Brytanii był ten podział na torysów i lejburzystów, tak? Rządził ten Tony Blair nieszczęsny i potem przyszli konserwatyści, torysi, David Cameron i co? Okazali się dokładnie taką samą lewicą, jak w tych sprawach oczywiście imigracyjnych, jak tamci, bo się bali, że ich oskarżą o rasizm, a kto by chciał. Potem w Niemczech istnieje coś takiego jak chrześcijańska demokracja, partia, która nazywana jest prawicową. Przypomnę, że to pani Angela Merkel, to nie Schröder tak u nas postponowany i słusznie zrobił politykę otwartych drzwi. Wpuśćmy 500 tysięcy ludzi z Syrii, a potem się sprawdzi, kim są. To chrześcijańska demokracja, pani Merkel. No jeżeli to jest prawica, to ja jestem metysem. No na tym polega problem, że prawica jest lewicą, a lewica jest skrajną lewicą. Tak już w cudzysłowie używam w uproszczony sposób tego. Potrzebujemy zdrowego rozsądku po prostu. No. A to, co pan mówi, jest oczywiście prawdą. Pani Meloni obiecała, że jak przyjdzie do władzy, to wykopię całe to towarzystwo. Ja byłem na nartach we Włoszech, lądujemy na lotnisku w Bergamo, ja wychodzę, a tam po prostu klimaty jak z afrykańskiej sawanny, nie? Porozstawiane jakieś czajniki, wszystko tam dymi, siedzą na jakichś tych dywanach jacyś zawodnicy po prostu, też chyba z Sudanu, pieką tam jakieś koty, a karabinieri potem chodzą i gwiżdżą i patrzą, w górę udają, że tego nie ma, nie? Cudowne. Cudownie tam było w tych Włoszech. Dobra. Ale nam się dzisiaj, mi się dzisiaj ulało. CDU jest bardziej lewicowa niż w Polsce razem, pisze pan Paweł Sokowski. Myślę, że mieszka pan w Niemczech. Dobrze pan to ujął. A ty będziesz tak gadał całe życie, komentował i myślisz, że ja nie, że ja i co dalej nie rozumiem, że ja nie myślenie. No nie wiem, to mój zawód komentatora. Tak sobie to, tak to jest. Bogusław Sakowski. Panie Piotrze, czy ujawnienie twarzy komandosów przez BBN to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, czy medialna burza z niczego? A jakoś, panie Bogusławie, sprawa tabi, nie zauważyłem tego. Sprawdzę, dobrze? Okej, sprawdzę. Ale ogólnie rzecz biorąc, no jakiś sens ma to zakrywanie twarzy przez tych naszych komandosów. Oczywiście to najważniejsi są piloci, tak? To jest temat, o którym wielokrotnie mówiłem. Kluczowe jest to, że nie wolno pokazywać twarzy pilotów, no bo oni są warci miliony. Wyszkolenie jednego pilota na F-35 czy F-16 to są miliony. Więc tym, gdyby potencjalny przeciwnik znał personalia tych ludzi, no to mógłby ich wszystkich zabić, unieszkodliwić w jakiś inny sposób, nie wiem, otruć cokolwiek i wtedy całe te gigantyczne zakupy F-35, F-16 na nic by się nie zdały. W związku z tym tak, no jeżeli ci ludzie uważają, że należy chronić ich tożsamość, ich twarze, czują się w jakiś sposób, no to trzeba to uszanować i to wszystko. Natomiast wczoraj, a propos, miałem śmieszną historię, jadę sobie trasą 801 wzdłuż Wisły i nagle patrzę, konwój za mną. To jest droga jednopasmowa, leci na początku jakiś taki, cywilne to były samochody, jeden cywilny samochód, potem w środku autokar z zasuniętymi firankami, z tyłu jeszcze jeden cywilny samochód, ale wszystkie na bombach policyjnych, czy tam jakichś innych. No i no, naprawdę nie miałem specjalnie gdzie zjechać, a poza tym, dobra, powiem wam szczerze, nie próbowałem też specjalnie, bo po pierwsze musiałbym narazić się na niebezpieczeństwo siebie, bo była jednopasmowa droga, oni mnie spychali z tej drogi i oczywiście mogłem jakoś karkołomnie próbować tam trzepnąć w drzewo, ale stwierdziłem, że po co mam się dawać zabić, A po drugie uważam, że to jest taki syndrom Europy Wschodniej. My się chwalimy, że jesteśmy Europą Zachodnią, a jak widzę jakiś taki konwój z autokarem, który spycha wszystkie samochody z drogi, to było tak, że walili mi światłami, miał lizaka i mi machał lizakiem, tak teraz bardziej zirytowany. Ja patrzyłem na to w lusterku, no nie mam gdzie, to jadę, nie? No i słuchajcie, co oni takiego ważnego tam wieźli w tym autokarze? Może amerykański żołnierz z Rzeszowa? No tak, to oni nie mogą się spóźnić na hamburgera. Nie wiem, kurde, wkurza mnie to, jak widzę te wszystkie zasuwające limuzyny. To są nasi, my zatrudniamy tych ludzi, nie ma takiej możliwości, żeby oni nas spychali z drogi, narażali nas na niebezpieczeństwo, walili światłami, machali lizakami, bo to ja zatrudniam was, a nie wy mnie. I to jest taki, kojarzy mi się to właśnie z kacapem, z tym, przepraszam, ze stosunkami panującymi w jednym z państw na wschodzie Europy, gdzie są jakieś specjalne pasy dla uprzywilejowanych. No nie. Jak oczywiście potem zjechałem, jak już to było bezpieczne, no ale do czego właśnie, dlaczego wywołałem tą sprawę? Bo mijali mnie, spojrzałem na tych gości i wiecie, to już była komedia. Ten, co kierował tym samochodem i mnie spychał, miał czapkę i miał bandamę Polski walczącej, biało-czerwoną i on tak zasuwa i spycha te samochody w tej Polsce walczącej. Kurde, chłopie. Bądź poważny, tak bym powiedział. No dobra, kończymy tego live'a. Byliście kiedyś spychani przez takich zawodników z drogi? Chyba sądząc z tego, co się właśnie dzieje na czacie, to widzieliście. No Polska to nie jest Europa Wschodnia, to nie jest Rosja. Zachowujcie się, ludzie, na drogach. Mhm. No dobra. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszego live'a. Było bardzo, bardzo miło jak zawsze. Biliśmy dzisiaj wszystkie rekordy. Było nas 12 tysięcy. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Dzisiaj widzimy się po raz drugi, godzina 20:00. Będzie rozmowa z Oskarem Pietrewiczem o Korei. Czy Korea Północna jest wasalem Chin? I drodzy Państwo, uwaga, czy utrzymuje się Korea Północna, ten atomowy, skrajnie agresywny, komunistyczny reżim dzięki właśnie wsparciu Chin. Także dzisiaj godzina 20, kolejny odcinek Historii Realnej. Ja Państwu polecam moją książkę. Polacy, każdy egzemplarz, który kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl, przyjdzie do Was z autografem. Ci, którzy już zamówili, albo mają książkę, albo dzisiaj do Was przyjdzie kurier, bo na bieżąco to dziewczyny pakują, co wczoraj podpisałem i wysyłamy. Kupujcie, jeżeli ktoś jeszcze nie kupił. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Widzimy się dzisiaj o 20. Dziękuję za tego live'a i fantastyczną frekwencję. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.